Przed nami kolejny odcinek przygotowany w ramach formacji Zarządcy Bożych Darów. Dziś przyjrzymy się kilku istotnym cechom tytułowego wiernego zarządcy. Serdecznie zapraszam. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy, zarówno tych, którzy słuchają tego, korzystając z formacji i swojej obecności na wspólnocie przyjaciół oblubieńca, zarówno w Dzierżoniowie, jak i też w różnych innych miejscach, w których to będzie odsłuchiwane, i też wszystkich słuchaczy internetowych. Więc wracamy do naszej formacji Zarządcy Bożych Darów, gdzie przyglądamy się sferze finansów, dóbr materialnych od strony bardziej duchowej. Dziś opowiem o 7 cechach wiernego zarządcy i chciałbym powiedzieć, że każda z nich jest istotna, każda jest ważna. One się ze sobą czasami łączą, czasami nakładają. Wszystkie są ważne. Mam wrażenie, że troszeczkę się już powtarzam, że pewne rzeczy już mówiłem, ale ja też jestem zdania, że pewne rzeczy są na tyle ważne, że warto je nieustannie powtarzać i to nie jest nigdy tak, że coś nowego do nas nie trafi, coś nam się przypomni, coś nowego jakoś uaktywni się w nas, więc jestem tego zdania, że warto nawet rzeczy podstawowe, może nawet oczywiste sobie często powtarzać. Natomiast mam pewną trudność związaną z tymi nagraniami, bo zastanawiam się nad tym, że poziom odbiorców może być bardzo zróżnicowany, więc dla kogoś to, co mówię, może być po prostu odkryciem roku, a dla innego to mogą być straszne nudy. Niemniej jednak jestem przekonany, że warto o tym mówić, warto tę sferę i tę tematykę finansów, zarządzania dobrami materialnymi poruszać. Więc idziemy już do rzeczy. Tak jak powiedziałem, będzie tych 7 cech wiernego zarządcy, bo taki jest dzisiejszy temat nauczania. Zaczniemy od pierwszej cechy, czyli wierność. Wierność i tą cechę jakoś wyprowadzamy sobie z przypowieści o talentach, kiedy na końcu ci słudzy wierni zostali pochwaleni przez zarządcę i też im zostały powierzone tam jakieś większe sprawy. I teraz wierność. Co mam na myśli, mówiąc wierność, moi drodzy? Ja mam tu na myśli swego rodzaju cierpliwość, stałość, konsekwencje. A więc chodzi o to, że wierny zarządca, czyli ktoś taki, którym my chcemy być, to jest ktoś taki, kto ma pewną strategię, tak, bo mówimy sobie o tym, że te dobra materialne, pieniądze i tak dalej, one mają swoją wartość, swój sens, cel, że to ma być jakoś przyporządkowane celowi ostatecznemu i tak dalej, to wszystko było. I chodzi o to, że z tego wynikają jakieś konkretne nasza realizacja tego w naszej codzienności i w związku z tym warto, wierność polega na tym, że ja się tego trzymam, że jeżeli mam jakąś praktykę związaną z moimi finansami, nie wiem, załóżmy dziesięcinę, czy jakieś monitorowanie wydatków i tak dalej, chodzi o to, że jestem w tym wierny, stały, cierpliwy i konsekwentnie sobie to realizuję, nawet pomimo, nie wiem, zniechęcenia, pomimo jakichś może porażek, że coś mi w tej sferze nie wyjdzie, że jakoś, nie wiem, wydam pieniądze niezgodnie z czymś, co bym chciał i tak dalej, więc chodzi o to, że tutaj się tym nie zniechęcam, nie upadam na duchu, ale wiernie, konsekwentnie realizuję sobie taką własną strategię związaną z tym, że tymi dobrami zarządzam właśnie zgodnie z celem, z wartościami, które są dla mnie ważne. I teraz chodzi o to, żeby to robić właśnie pomimo zniechęcenia, czy może nawet jakiś kpin. Tak mi się przypomina, że kiedyś chyba, nie do końca jakoś pamiętam, ale mam wrażenie, że kiedyś ktoś się śmiał ze mnie, że ja mam taką wielką księgę przychodów i rozchodów, tak to nazywam. W skrócie to jest mój sposób monitorowania wydatków, ja już to od kilku lat prowadzę, mam taką po prostu notatkę w telefonie i tam sobie zapisuję na bieżąco wszystkie przychody, rozchody, wydatki i wiem co, kiedy, na co wydawałem. I to wcale dużo czasu nie zajmuje, a to był dla mnie taki pierwszy ważny krok do uporządkowania tej sfery i pamiętam, że kiedyś ktoś się jakoś z tego podśmiechiwał, ale dla mnie to w ogóle nie jest istotne, bo to jest taka moja wierność, stałość, konsekwencja w takim ogarnianiu tej sfery, a ja zacząłem między innymi od tego, że po prostu swoje wydatki monitorowałem i robię to do dzisiaj. Wydaje mi się, że to w ogóle jest taka podstawa. No to mamy wierność, czyli taka stałość, konsekwencja, cierpliwość, pomimo jakiegoś, nie wiem, czasami zniechęcenia, porażki czy kpiny ze strony kogoś. To idziemy dalej. Wdzięczność. Druga cecha wiernego zarządcy, no to jest temat, który ja bardzo lubię, często o tym mówię i już w ogóle w tej serii też była mowa o tym, więc dobrze o tym wiemy, że w wielu miejscach Pisma Świętego i w Starym Testamencie i w Nowym jesteśmy zachęcani do tego, żeby dziękować Bogu. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża, tak mówi święty Paweł. Ja bym chciał teraz krótko powiedzieć o wdzięczności, o którym już mówiłem, ale jeszcze raz do tego wrócimy w takim nieco innym kontekście, bo w tych okolicznościach, o których sobie mówimy, czyli o dobrach materialnych, zarządzaniu i tak dalej, może pojawić się takie zjawisko jak zazdrość albo też zawiść. Właściwie w literaturze psychologicznej często mówi się o tym, że zazdrość dotyczy osób, a zawiść dotyczy jakichś tam rzeczy, spraw materialnych. Nie jest to tak istotne. Chodzi o to, że spotykamy się w naszej, nie wiem, codzienności, życiu z czymś takim, że czasami zazdrościmy, nie wiem, komuś, że się powodzi, że ma wiele dóbr, pieniędzy i tak dalej. I dobrze też wiemy, że czasami tak się mówi potocznie, że zazdrość to jest taki najgłupszy grzech, no bo z tego nic w ogóle nie ma. I w tym jest wiele prawdy, że tak naprawdę z takiego zazdroszczenia komuś niewiele w ogóle wynika czegoś pozytywnego. Ale ja to też lubię powtarzać, że takim lekarstwem na doświadczenie zazdrości względem w kontekście właśnie jakichś dóbr czy spraw materialnych, że ktoś ma więcej, jest właśnie wdzięczność. Wdzięczność, bo ona pozwala nam zobaczyć, że tak naprawdę bardzo wiele mamy, pozwala nam ucieszyć się tym, co mamy, docenić to. I ja też o tym mówię, wspominam, że wdzięczność jest bardzo konkretna i to jest bardzo ważne, że to nie polega na tym, że ja dziękuję za wszystko. Czasami tak mówimy, dziękuję ci za wszystko. To tak naprawdę to za co dziękujesz? I tak samo jest, jeżeli to wyrażamy względem Boga, święty Ignacy, ucząc wdzięczności, chociażby w rachunku sumienia, mówi, żeby to było bardzo konkretnie, żeby nazywać konkretne wydarzenia, sytuacje, okoliczności, to co się działo. I ja proponuję, żeby wdzięczność polega na tym, że my coś zauważamy, nazywamy to konkretnie i za to dziękujemy. I myślę, że tak sobie pomyślałem, to chyba było w podręczniku, że najczęściej o tym mówimy w kontekście Boga i to jest piękna, bardzo cenna praktyka, tak naprawdę taka fundamentalna dla naszego życia duchowego i także to mówimy w odniesieniu do naszych dóbr i tak dalej, że dziękujemy Bogu za to, że coś tam mamy i tak dalej, to jest ważne, ale też ważne jest to, żeby umieć wyrażać wdzięczność względem ludzi i doceniać to, że także to, że coś mamy, coś posiadamy, jakieś zasoby, to w tym mają też udział dobrzy ludzie, którzy są wokół nas i nas w tym wspierają, pomagają. Ja sobie pomyślałem chociażby w kontekście książek, które piszę, które dwie już wydałem, kolejna trzecia jest w drodze i myślałem sobie ostatnio nad tym, że tak naprawdę gdyby nie dobrzy ludzie, którzy mi w tym pomagają, którzy sprawdzają, którzy robią korektę, okładkę, w drukarni, po prostu jest mnóstwo ludzi, którzy mi w tym pomagają i gdybym ja był w tym sam, to ja bym nigdy w życiu żadnej z tych książek nie wydał, po prostu nie byłbym w stanie. I w tym kontekście myślę sobie o ludziach, że mam ogromną wdzięczność, naprawdę. Ja też tam na końcu każdej książki piszę podziękowania, ale tak mi się przypomniało, że też chciałem się tym podzielić, że to jest naprawdę ważne, że czasami tego nie doceniamy, tej siły, potęgi dobrych ludzi, którzy są wokół nas, którzy nas w tej sferze, także jakiejś takiej materialnej, wspierają. I ja to szczególnie tak namacalnie widzę w kontekście pisania, wydawania moich książek, bo gdyby nie ci ludzie, to tych książek w ogóle nigdy, przenigdy by nie było. To idziemy sobie do trzeciej cechy wiernego zarządcy, a jest to prostota. I pomyślałem sobie, że to jest trochę chyba modne dzisiaj, taki jest trend minimalistyczny, żeby jak najmniej posiadać i tak dalej. Pewnie w tym jest jakaś wartość, my to chcemy tak bardziej od strony duchowej, motywacje może religijne w sobie wzbudzać, ale tak jest, myślę, że doświadczamy czasami tego, że czasami mniej znaczy więcej, że im mniej mamy, to tym bardziej się tym cieszymy, tym jesteśmy bardziej zadowoleni z tego, potrafimy docenić to, co mamy, bo jak czasami mamy za dużo, to nawet nie wiemy, albo coś jest w kącie, nawet z tego nie korzystamy i tak jest w naszym życiu, w tej sferze materialnej, chociażby, nie wiem, myślę sobie z ubraniami, że ktoś może mieć szafę tak ogromną, że tam nawet nigdy do jej końca nie dojdzie i tego nigdy na siebie nie włoży. No i tak jest, że prostota jest taką cechą wiernego zarządcy i to jest też coś, co pozwala nam takie zrobić cenne, myślę, rozróżnienie. Nie wiem, czy o tym było, może nie, ale chyba w podręczniku to było, albo nie wiem. Takie rozróżnienie potrzeb od zachcianek, chyba było. Że to jest istotne w tej prostocie, ta cecha prostoty się w tym ujawnia, że my potrafimy sobie rozróżnić, czy coś, co chcemy kupić, czy to jest potrzeba, że to potrzebujemy, czy to jest zachcianka. Ważne, żeby umieć to rozróżnić, że potrzeby to jest jasne, że to jest potrzebne, natomiast z zachciankami jest różnie. Może być tak, to też nie jest tak, że nigdy nie mamy ich jakoś tam realizować i spełniać, to nie o to chodzi, że żeby tutaj być jakimś takim potężnym ascetą, ale że chcemy umieć to rozróżniać i podejmować jakieś takie roztropne decyzje na podstawie jakichś, myślę, po prostu przesłanych kryteriów, żeby to nie było takie przypadkowe, bo ta prostota właśnie też się nie bierze z przypadku, że to jest raczej celowe działanie, raczej przypadkowo to można właśnie zapchać swoje, nie wiem, mieszkanie jakimiś niepotrzebnymi rzeczami i tak dalej. I tak sobie właśnie w kontekście tych niepotrzebnych rzeczy pomyślałem, a zobaczyłem, że to też jest w podręczniku, że to jest bardzo cenne, żeby sobie przejrzeć jakieś różne kąty w swoim domu i może się okazuje, że jest bardzo wiele jakichś wartościowych rzeczy, które są nawet nowe, nie wiem, w dobrym stanie, których nie używamy, są nam niepotrzebne i myślę, że to jest bardzo ładna praktyka, żeby się tym z kimś podzielić, czy to są ubrania. Często jest tak, że naprawdę mamy jakieś nowe, nieużywane, w dobrym stanie, ktoś sobie będzie z tego świetnie korzystał i tak dalej, więc warto w tym kontekście to gdzieś tam przekazać, to dobrze wiemy, jak to robić. Myślę, że prostota jest szczególnie cenna, jeżeli ktoś w swoim życiu doświadczył przeprowadzki. Ja jako ksiądz czasami to mniej lub częściej lub rzadziej to ma miejsce. Ja sobie czasami wtedy obiecuję, że nie będę za bardzo kupował nowych rzeczy, ale i tak później kupuję książki. Z tym jest największy problem, bo ich jest po prostu masa i to jest problem z transportem. No ale no nieważne. W każdym razie warto to też mieć na uwadze, że później jest łatwiej się z tym przenieść. No dobrze, to idziemy dalej. Moi drodzy, kolejna cecha to roztropność. I tutaj też jest w Piśmie Świętym, Chrystus mówi taką przypowieść o budowniczym, który chyba buduje wieżę, czy mu starczy na zbudowanie. I to jest o takiej roztropności, takiej mądrości w zarządzaniu naszymi finansami. I ja sobie pomyślałem o tym, że sfera finansowa to jest w ogóle taka sfera, w której bardzo mocno wychodzi na wierzch nasza psychika, różne emocje, czy może też taka impulsywność. I na przykład niedawno może ci, którzy się interesują, wiedzą dobrze o tym, że było takie tąpnięcie na rynku Stanów Zjednoczonych, ale też światowym, zresztą one są ze sobą powiązane. Jeżeli ktoś, nie wiem, ma jakieś inwestycje, no to tam ma spadki na czerwono być może. I chodzi o to, że jest takie zjawisko, że kiedy coś się dzieje na rynku, no to niektórzy mają jakieś takie impulsywne decyzje, że tak pod wpływem emocji działają, zmieniają jakąś swoją strategię i tak dalej. A tutaj nam chodzi o to, że my chcemy nie kierować się jakimiś emocjami, impulsami w tej sferze, stąd ten przykład z tym rynkiem i niedawnym tąpnięciem, ale tacy mądrzy zarządcy, roztropni, o, bo to słowo jest tutaj, to oni się tym nie przejmują, bo na przykład jeżeli ktoś jest inwestorem długoterminowym, no to wie, że to jest wpisane po prostu w ten cykl, że spadek, a później w jakiejś tam długiej perspektywie to będzie najprawdopodobniej to się odbuduje. Więc chodzi o to, że ten przykład ten obrazuje, że my chcemy kierować się właśnie jakimiś kryteriami, rozumem, strategią, że my mamy jakiś cel w tym wszystkim, a niekoniecznie to jest takie doraźne, jakieś impulsywne, zachciankowe. I w tym kontekście pomyślałem sobie chociażby o takiej prostej rzeczy, praktyce, bo może być właśnie tak, że ktoś ma z tym problem. No ja akurat nie mam takiego problemu, że jakoś nie robię takich impulsywnych zakupów. No może jest jeden wyjątek książki, to naprawdę jak to, no to faktycznie może jest tak, że czasami nie przemyślę, no ale to też są książki z mojej branży i tak dalej, więc może kiedyś je przeczytam. W każdym razie, może być tak, że ktoś ma taki problem impulsywnych zakupów i tutaj też jest, niektórzy wprowadzają sobie taką zasadę, że na przykład jakiś tam zakup powyżej, nie wiem, powiedzmy 100 zł, 200, nie wiem, 500, to żeby coś takiego zrobić, to trzeba odczekać tam dzień albo dwa dni, trzy. No i najczęściej jest tak, że po prostu komuś przechodzi, bo się okazuje, że to wcale nie jest potrzebne, że to jest bardziej ta zachcianka, więc to jest też taki element roztropnego zarządzania swoim majątkiem. Jeżeli komuś to przyda się, no to zachęcam. Ciekawa rzecz jest jeszcze, bo ja czasami zachęcam do tego, żeby korzystać też z takich źródeł merytorycznych wiedzy o finansach i tak dalej. I wspominałem o takim człowieku, który się nazywa Mateusz Samołyk, prowadzi kanał na YouTubie Inwestomat. I pan Mateusz wrzucił bardzo ciekawą rzecz, taką statystykę, którą ja chcę przytoczyć, w kontekście właśnie roztropności, to jest ważne. I tam jest tak, proszę zauważyć, teraz cytuję go. Przychody totalizatora sportowego w 2024 roku przekroczyły, uwaga, 69 miliardów złotych, czyli ponad 2,2 tysiąca złotych na jednego dorosłego w Polsce. I pan Mateusz dalej pisze, jednocześnie połowa Polaków oszczędza maksymalnie 200 zł miesięcznie, a konta IKE lub IKZE ma niespełna 5% dorosłej populacji naszego kraju. Teraz nie jest czas na to, żeby tłumaczyć, może ktoś nie wie, co to jest IKE, IKZE i tak dalej. Chodzi o to, że w kontekście tej roztropności, że 2,2 tysiąca na jednego dorosłego w Polsce na losowe gry, totolotka i tak dalej, no to jest absurdalne, to nie ma nic wspólnego w ogóle z roztropnością, a też mówię o tym w kontekście tego, że pewnie bardzo wiele osób religijnych, wierzących, którzy dobrze byłoby, żeby byli właśnie tymi wiernymi zarządcami, co robią, przepuszczają pieniądze na tak zwanego totolotka, gdzie prawdopodobieństwo wygranej jest no po prostu tak żenująco niskie. No przecież dobrze wiemy, że to jest tak naprawdę skonstruowane po to, nie żeby ktoś na tym wygrał, tylko żeby ktoś na tym zarobił. No to nie odkryłem znowu Ameryki. No ale jednak natura ludzka jest taka, że chcemy jak najszybciej, bez wysiłku, doraźnie, już, natychmiast. No i takie statystyki. I to przytaczam właśnie w kontekście tej roztropności, tej cechy wiernego zarządcy, że gro ludzi w tym kraju i tak jak powiedziałem, to są na pewno w dużej części ludzie wierzący, praktykujący, modlący się, którzy nie mają nic wspólnego albo bardzo mało wspólnego z bycia wiernym zarządcą, bo są nieroztropni, bo nie oszczędzają, tak jak tu jest ta statystyka, o tym jeszcze będzie za tydzień, natomiast po prostu przepuszczają masę pieniędzy w sposób całkowicie, absolutnie bezsensowny. No to tutaj o tej roztropności było trochę, to idziemy dalej, trochę się tutaj wyżyłem. No to idziemy do piątej cechy, czyli działanie. I właśnie chcę pokazać, że te cechy, one są ze sobą powiązane, bo znowu działanie, jeżeli w działaniu zabraknie roztropności, no to też nie będzie to działanie jakieś owocne, konstruktywne i tak dalej. Stąd też powiedziałem na początku, że te cechy, one się ze sobą łączą i jedna z drugiej wypływa, są ze sobą powiązane. No i to jest znowu jakieś Ameryki nie odkryję, jeżeli powiem, że wierny zarządca to jest taki zarządca, który działa. I tak było w tej przypowieści o talentach, że to jest człowiek, który nie czeka na cud, to jest człowiek, który ma inicjatywę, który wie, że jest potrzebny wysiłek, zaangażowanie. I to można sobie odnieść, nie wiem, do szukania pracy, do długów, o których tam ostatnio troszeczkę było. Więc to są problemy, które się same nie rozwiążą. No to jak ktoś no, nie szuka tej pracy, to ciężko, żeby ją znaleźć. To ja mam wrażenie znowu, że takie banały mówię, ale też właśnie z jednej strony mówię to, a z drugiej strony ja się naprawdę można się spotkać z takimi postawami u ludzi religijnych, wierzących, którzy myślą, że im, nie wiem, to wszystko jakoś z nieba spadnie, nie wiadomo jak. Więc to działanie jest dla nas takim przeciwieństwem bierności. Tu jest w tej sferze naprawdę potrzebna taka roztropna, mądra aktywność, zaangażowanie. Chociażby też o tym często mówię właśnie w kontekście zdobywania wiedzy i dlatego ja tutaj odsyłam do tych specjalistów i ta statystyka, ona też jest taka mało pocieszająca, że 5% dorosłej populacji ma takie konta związane z takim zabezpieczeniem swojej emerytury przyszłej. To może nie chcę jakoś bardzo tego wątku rozwijać, ale chodzi o to, że większość z nas być może polega na tym ubezpieczeniu społecznym i jeżeli ktoś ma to wyliczone i wie, ile to będzie i jemu to odpowiada, to okej, ale jeżeli ktoś chce też samemu trochę o to zadbać i to trzeba właśnie zadziałać, stąd to działanie i tutaj ukłonem są właśnie te konta emerytalne, których tam zaletą jest to, że tam nie ma podatku belki, tak w uproszczeniu, ale to jeszcze za tydzień będę o tym pewnie troszeczkę więcej mówił. Więc chodzi o to, że działanie, że to się naprawdę samo nie zrobi, tu jest potrzebne zdobycie wiedzy, nabycie kompetencji, umiejętności. Ja odsyłałem do profesjonalistów, tej wiedzy jest pełna, ona jest łatwo dostępna, a też mi się przypomniała taka książka, ja ją kiedyś czytałem już dawno temu, jak może z 8 lat temu, jak na początku kapłaństwa i pamiętam, że ona mi się spodobała bardzo. I ona jest właśnie z takiego punktu widzenia duchowego, religijnego też o kasie i nosi tytuł Uzdrowienie finansów. I tam na okładce jest taki portfel czerwony z takim krzyżykiem białym. Więc polecam tę książkę. Z tego co pamiętam, ona jakoś na mnie takie pozytywne wrażenie wywarła. Jeżeli ktoś chciałby sięgnąć, no to warto. No to idziemy do szóstej cechy wiernego zarządcy i to jest, moi drodzy, hojność. Hojność, o której ja już czasami mówiłem, nawet pamiętam, że miałem taką konferencję w Dzierżoniowie na żywo, ja to mówiłem, która nosiła tytuł Radość dawania, z tego co pamiętam, i tam mówiłem o tym, że więcej jest szczęścia w dawaniu, aniżeli w braniu, odnosząc się do tego fragmentu z Dziejów Apostolskich. Mówiłem tam w kontekście dawania siebie jako służby, dawania swojego czasu, talentów, świadectwa na rzecz wspólnoty, ale to równie dobrze można odnieść i tam mówiłem, że warto dawać, bo w taki sposób jesteśmy podobni do Boga, bo Bóg jest dawcą, On jest hojny w dawaniu, jeżeli daje to po prostu na maksa, że On jest w tym naprawdę łaskawy, że On nie szczędzi swojej łaski i my w tej hojności chcemy być podobni do Boga, to jest to, ale też mówiłem o tym, że kiedy jest się hojnym, to jest ten fragment też radosnego dawcy miłuje Bóg, że takim skutkiem ubocznym tego jest to, że my też będziemy mieli z tego taką korzyść. I oczywiście nie robimy tego dlatego, żeby to mieć, ale mamy świadomość tego skutku ubocznego, że kiedy się daje, tak naprawdę się też zyskuje. Coś na pewno się zyskuje, kiedy się dzielimy, właśnie to jest takie dzielenie przez mnożenie, albo mnożenie przez dzielenie, czy jakoś to tak. I to też możemy sobie odnieść do sfery naszych finansów, zasobów, w kontekście dzielenia się tym z innymi. I zachęcam do tego, ja tym jeszcze będzie więcej chyba w tej formacji, żeby wspierać, czy zakony kontemplacyjne, jakieś dzieła ewangelizacyjne, czy jakichś twórców internetowych, którzy, nie wiem, na YouTubie, na Spotify'u ewangelizują, bo robią jakieś wartościowe rzeczy. I dobrze o tym wiemy, że nie da się robić wartościowych rzeczy, takich na poziomie profesjonalnych, jeżeli nie ma na to funduszy. Bo ktoś to musi zrobić, zmontować, jakieś tam wszystkie grafiki i tak dalej, to jest kosztowne, a wiemy dobrze, że to jest potrzebne, to jest ważne, do wielu ludzi to dociera, więc my możemy hojnie wspierać takie dzieła ewangelizacyjne i też zakony, bardzo tego zachęcam, żeby zakony kontemplacyjne, bo no właśnie, bo oni potrzebują naszej pomocy, a my korzystamy z tego, że po prostu to są ludzie, którzy wspierają cały świat, tak naprawdę wierzymy swoją modlitwą. I oczywiście tutaj jest ważne, że te wszystkie aspekty łączymy ze sobą, że tą hojność też właśnie łączymy z roztropnością, że to no nie chodzi o to, że nie wiem, młodzi ludzie odkładają na mieszkanie, bo chcą kupić, mieć swoje, ale nagle hojni tutaj dawcami są i wspierają, nie wiem, jakiegoś youtubera katolickiego i tam wydają mnóstwo kasy. No to rozumiemy, że to no nie klei się to za bardzo. Ale wiadomo, że jakiś odsetek na tyle, ile możemy sobie pozwolić, jakoś to mamy przeliczone, no to jest ta roztropność, naprawdę. To nie chodzi o to, żeby być gołym, wesołym i się tutaj podniecać, że wszystkim się rozdaje na lewo i prawo. No, może ktoś jest tego zdania, ktoś uważa, że to jest, nie wiem, roztropne. Ja jestem zdania, że nie do końca, nie za bardzo, więc ja jestem zwolennikiem takiej roztropności, używania rozumu, jak najbardziej hojność jest ważna, ale w tym wszystkim jest ważna też roztropność. No to dobra, to już idziemy chyba do ostatniego podpunktu, czyli siódma cecha, ostatnia wiernego zarządcy, to zaufanie. I na tym chciałbym skończyć, tym jak gdyby domknąć, I tutaj towarzyszy mi fragment, który ja bardzo lubię, z listu do Rzymian, chyba 8:28, tak mi się wydaje, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. I jak ja rozumiem to zdanie? Ja rozumiem to tak, że kiedy my z naszej strony wkładamy wysiłek, zaangażowanie, staramy się, mamy dobre intencje i mamy ufność w sercu względem Boga, to możemy być pewni, że to prędzej czy później przyniesie dobre owoce. Że po prostu przekonamy się tym, że faktycznie Bóg współdziała we wszystkim, jak mówi święty Paweł, we wszystkim. Czyli także w tej sferze dóbr materialnych, majątku, zasobów, dla naszego dobra, czyli ostatecznie dla naszego zbawienia, bo tym jest największe dobro. Czyli zobaczcie, że tak ładnie nam się tutaj spina klamra, że Pan Bóg, my w to wierzymy, że właśnie współdziała z nami, że my wkładamy wysiłek, zdobywamy wiedzę, umiejętności, staramy się, próbujemy to po prostu swoim zaangażowaniem tę sferę jakoś ogarnąć i wierzymy w to, że ostatecznie nad tym wszystkim jest Pan Bóg z taką swoją miłosierną opatrznością, łaskawością, że On czuwa, troszczy się i prowadzi też nas w tej sferze właśnie dla naszego dobra. I ostatecznie zbawienia, bo też nam o to chodzi, że wszystko, co stanowi nasze życie, także ta sfera finansów, zasobów, dóbr materialnych, właśnie ma być ukierunkowana na cel ostateczny, a celem ostatecznym jest właśnie służba Bogu i dojście przez to do zbawienia, już tak naprawdę doświadczanie tego za życia, jedności, komunii z Bogiem, a tak naprawdę już później to będzie takie, no właśnie, wierzymy w to, gładkie przejście do życia wiecznego. Więc na tym polega zaufanie. Taka mocna wiara w te słowa, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Czyli ja robię swoje, jest wysiłek, zaangażowanie, Pan Bóg będzie błogosławił, Pan Bóg współdziała w tym właśnie dla naszego dobra. Dobrze, moi drodzy, więc podsumuję może króciutko o każdej z tych. Dzisiaj mówiliśmy o 7 cechach wiernego zarządcy. Każda z nich jest ważna, istotna, one się łączą ze sobą, nie odrywamy ich od siebie. Pierwsza to wierność, więc chcemy być w naszych postanowieniach, jakiejś takiej strategii związanej z finansami, z zasobami, być wierni, cierpliwi, konsekwentni, nie zniechęcamy się nawet jakimiś błędami, porażkami czy jakimiś kpinami. Dalej wdzięczność, chcemy mieć wdzięczność za to, co mamy względem Boga, ale też względem ludzi, bo często jest tak, że to, że coś mamy, posiadamy, to też jest zasługa bardzo wielu ludzi wokół nas, którzy są dla nas życzliwi, którzy nam pomagają. Dalej, prostota to jest coś, że potrafimy właśnie mieć czasami mniej i się bardziej cieszyć tym, co mamy. Dalej, roztropność, czyli w tym wszystkim nie chcemy się kierować jakimiś impulsami, emocjami, ale rozumem, jakąś tutaj roztropną właśnie strategią, że wiemy, dlaczego jakieś decyzje podejmujemy. Dalej, działanie, czyli to jest przeciwieństwo bierności, naprawdę tu jest nasza inicjatywa, nasze zaangażowanie w tej sferze. 6. cecha to hojność, czyli że chcemy też dawać z radością, wspierać na tyle, na ile możemy, na tyle, ile jesteśmy w stanie, jakieś różne wartościowe dzieła. I ostatnia cecha to zaufanie, czyli ufamy Bogu, że kiedy my wkładamy wysiłek, zaangażowanie, to On w tym wszystkim będzie z nami współdziałał dla naszego dobra. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim słuchaczom za obecność, za zaangażowanie, za różne komentarze, za podawanie dalej tych nagrań i serdecznie wszystkich pozdrawiam, życzę samego dobra i Was błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.